Końcowa część 20 rozdziału Księgi Apokalipsy zawiera wizję sądu ostatecznego. Po okresie tysiącletniego królestwa i po rozprawieniu się z szatanem, Bóg zasiądzie na tronie, żeby dokonać sądu nad narodami. Jan świadczy, jak czytamy od 11 wiersza 20 rozdziału: Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgi, i inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzano zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć, i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli. I każdy został osądzony według swoich czynów, a śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga, jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Następuje sąd ostateczny. Bóg jako sędzia siedzi na białym tronie, który jest symbolem nieprzystępnej czystości. Niektórzy mogą spotkać się tu z problemem. Zwykle w Nowym Testamencie sędzią jest Chrystus. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale czytamy, jak Jezus powiada: Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. W podobieństwie o owcach i kozłach sędzią jest uwielbiony Chrystus, jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Ta rzekoma trudność ma dwa rozwiązania. Po pierwsze, jedność Ojca i Syna pozwala zamiennie traktować działanie obydwu boskich osób. Tak właśnie czyni na przykład apostoł Paweł. W liście do Rzymian w 14 rozdziale czytamy, jak pisze on: Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Natomiast w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, czytamy: Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Po drugie, może dlatego Bóg występuje w Księdze Apokalipsy jako sędzia, że cała Księga Objawienia Jana ma żydowskie podłoże. Dla Żydów, nawet po nawróceniu na chrześcijaństwo, Bóg zajmował wyjątkowe miejsce. Bóg występujący w roli sędziego jest dla Żydów czymś bardzo naturalnym. W opowiadaniu Jana sąd zaczyna się od przemijania, zanikania tego świata. Ziemia i niebo uciekają sprzed oblicza Boga. Obraz ten jest bardzo bliski Staremu Testamentowi. Bóg położył fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem Jego rąk, a mimo to one zginą i wszystkie jak szata się zużyją, jak szata, która się zmienia, one się zmienią. Tak czytamy w Psalmie 102, a prorok Izajasz woła: Niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata. Również w Nowym Testamencie, w Ewangelii Marka, czytamy: Niebo i ziemia przeminą. A Piotr pisze w swoim drugim liście apostolskim: Niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Tak, nowy człowiek w Chrystusie musi mieć nowy świat w Chrystusie. Jak Chrystus odradza człowieka, czyniąc go nowym stworzeniem, tak odnowiony zostanie cały świat. Cała rzeczywistość wieczności będzie nowym Bożym stworzeniem. Jan opisuje sąd nad narodami. Jest to sąd nad wielkimi i małymi. Nikt nie jest tak wielkim, żeby uniknąć sądu Bożego, i nikt nie jest tak małym, żeby nie dostąpić wywyższenia. Wspomniane są tu dwa rodzaje ksiąg. Pierwsze z nich zawierają zapisy ludzkich czynów. Pojęcie to bardzo często występuje w Piśmie Świętym. Na przykład prorok Daniel zapisał w swojej księdze: zasiadł sąd i otworzono księgi. Chodzi tu o to, że Bóg posiada zapis wszystkich uczynków ludzkich. Przez całe swoje życie zapisujemy swoje własne przeznaczenie. To raczej nie Bóg sądzi człowieka, lecz sam człowiek wydaje na siebie sąd. Tak możemy powiedzieć w pewnym sensie. Drugą księgą jest Księga Życia. Ona też często pojawia się w Piśmie Świętym. Pragnąc uratować lud, Mojżesz życzył sobie, żeby jego imię zostało usunięte z Księgi Życia. Czytamy o tym w Księdze Exodus w 32 rozdziale. Psalmista modlił się, by przewrotni zostali wymazani z Księgi Życia, żeby nie byli zapisani razem ze sprawiedliwymi. Te słowa znajdujemy w Psalmie 69. Izajasz mówił o tych, którzy są zapisani wśród żywych. Paweł wspominał o swoich współpracownikach, których imiona są zapisane w Księdze Życia. Znajdujemy te słowa w liście do Filipian w 4 rozdziale. Również w Księdze Apokalipsy czytaliśmy słowa zmartwychwstałego Chrystusa, który obiecywał Kościołowi w Sardes, że imiona tych, którzy zwyciężyli, nie zostaną usunięte z Księgi Życia. W tamtych czasach każdy rządzący posiadał listę imion swoich poddanych. Jeżeli któryś z poddanych umierał, jego imię było usuwane z tej listy. Ludzie, których imiona są zapisane w Księdze Życia, są żywymi, aktywnymi obywatelami Królestwa Bożego. W czasie sądu morze wyda swoich umarłych, czytamy dalej. Po pierwsze, w starożytności pogrzeb był bardzo ważną rzeczą. Jeżeli ktoś nie został pogrzebany, jego bezdomny duch, wierzono, błąkał się między niebem a ziemią. Wszyscy, którzy zginęli na morzu, nie mieli pogrzebu. Jan stwierdza, że nawet tego rodzaju ludzie muszą stanąć przed sądem Bożym. Możemy wyrazić to jeszcze ogólniej. Różne wypadki śmierci nie przeszkodzą nikomu stanąć przed sędzią. Bez względu na to, jak człowiek umiera, nie będzie w stanie uniknąć kary ani utracić nagrody. I w końcu śmierć i piekło, czytamy, zostały wrzucone do jeziora ognistego. Te nienasycone potwory, śmierć, piekło, w końcu same zostaną pochłonięte. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Życia, zostanie wrzucony do jeziora ognistego razem z diabłem, swoim panem. Natomiast ci, których imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia, wejdą do życia wiecznego. Zapisanymi w Księdze Życia są ci, którzy uwierzyli Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi i Panu. Kto ma Syna Bożego, ma życie, pisał Jan w swoim pierwszym liście apostolskim. Natomiast ten, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Przedostatni, 21 rozdział Księgi Apokalipsy ukazuje nam wizję nowego stworzenia Bożego. W pierwszym wierszu 21 rozdziału Księgi Apokalipsy znajdujemy doniosłe słowa Jana. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Marzenia o nowych niebiosach i nowej ziemi były głęboko zakorzenione w myśli całego ludu Bożego. Prorok Izajasz przekazywał słowa Pana: ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Izajasz mówił o stworzeniu przez Boga nowego nieba i nowej ziemi, na której życie będzie aktem ciągłego oddawania czci Bogu. czytamy o tym w końcowych rozdziałach Księgi Proroctw Izajasza. Obraz ten zawiera wspaniałe elementy. Smutek ma być zapomniany, grzech przezwyciężony, ciemność na zawsze przestanie istnieć, ograniczoność czasu zamieni się w nieskończoną wieczność. To silne przekonanie jest świadectwem trzech rzeczy: tęsknoty duszy ludzkiej za nieśmiertelnością, wrodzonego poczucia grzeszności i wiary w Boga. Wszyscy tęsknimy za wiecznością, ale z powodu grzechu poddani jesteśmy mocy śmierci. Jednak poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa stajemy się uczestnikami nowego stworzenia, stworzenia, które nigdy już nie przeminie, bo jest doskonałe, wieczne. W wizji nowego stworzenia szczególne miejsce zajmuje Nowe Jeruzalem. Jan świadczy, jak czytamy w drugim wierszu 21 rozdziału Księgi Apokalipsy: i miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojony jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Do dzisiaj w synagodze Żydzi odmawiają następującą modlitwę: i do Jeruzalem, Twego miasta, powróć z radością i zamieszkaj tam, jak przyobiecałeś. Odbuduj je szybko w naszych dniach, wznieś budowle wieczne i tron Dawida szybko ustaw tam. Błogosławiony bądź, o Panie, budowniczy Jeruzalem. Wizja Jana Nowej Jerozolimy zawiera wiele elementów wspólnych oczekiwaniom prorockim okresu Starego Testamentu. Czytamy w proroctwach Izajasza, jak prorok woła w swoim widzeniu: o, Ty nieszczęśliwe, burzą miotane, niepocieszone, oto ja położę Twoje fundamenty na turkusach, a Twoje mury założę na szafirach i uczynię Twoje blanki z rubinów, a Twoje bramy z karbunkułów, a wszystkie swoje wały z drogich kamieni. Tak woła Izajasz w imieniu Pana. Słowa te zapisane są w 54 rozdziale Księgi Izajasza. A w jednej z końcowych ksiąg czytamy: cudzoziemcy odbudują Twoje mury, a ich królowie będą Ci służyć. Twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, i będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów. Zamiast miedzi przyniosą Ci złoto, zamiast kamieni żelazo. I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w Twojej ziemi, ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie Twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Światłością w dzień nie będzie Ci już słońce, a blask księżyca nie będzie Ci już świecił, lecz Pan będzie Twoją wieczną światłością, a Twój Bóg Twoją chlubą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a Twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie Twoją wieczną światłością i skończą się dni Twojej żałoby. Słowa te zapisane są w 60 rozdziale proroctw Izajasza. A prorok Ageusz tak powiada w swojej wizji: przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan Zastępów, i miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan Zastępów. Również w swojej wizji Ezechiel widział odbudowany Jeruzalem. Czytamy o tym w 40 i 48 rozdziale Księgi Proroczej Ezechiela. Spotykamy się tu ze wspaniałą wiarą. Choć Jeruzalem leżało w gruzach, Żydzi zawsze wierzyli, że Bóg odbuduje to miasto. Swoje nadzieje wyrażali terminami rzeczy materialnych, które były jedynie zapowiedzią, symbolem pewności, że wierny Bogu lud oczekuje na wieczne szczęście. Wiara Bożego ludu nie zazna zawodu. Wierni zamieszkają w mieście, o którym prorok Ezechiel mówi, że nazwa miasta będzie brzmieć: Pan tam mieszka. A Jan stwierdza, że Pan będzie Bogiem z nami. Stanie się więc tak, jak zapowiadał prorok Izajasz. Bóg Immanuel, Bóg z nami, zamieszka wraz ze swoim ludem w świętym mieście, w Nowym Jeruzalem. Jan zapowiada, że lud zbawionych będzie zamieszkiwał z Bogiem, że będzie trwał we wspaniałej społeczności z Nim. W 3 i 4 wierszu przedostatniego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy: I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Jest tu zawarta wspaniała obietnica społeczności z Bogiem, ze wszystkimi jej wspaniałymi konsekwencjami. Głos pochodzi od anioła stojącego przed obliczem Boga. Bóg ma wspólne mieszkanie z ludźmi. Słowo określające to zamieszkiwanie brzmi skene, co dosłownie znaczy namiot. Przybytek był na pustyni namiotem. Natomiast ten namiot z wizji Jana oznacza, że Bóg zamieszka wśród ludzi na zawsze, że zawsze będzie obecny wśród nich. W tym świecie tylko częściowo uświadamiamy sobie obecność Boga, ale w niebie stale będziemy żyć z pełną świadomością Jego obecności. W Starym Testamencie Bóg często mówi o tym, że Izrael jest Jego ludem, a On Jego Bogiem. Umieszczę przybytek mój wśród was, czytamy w 3 Księdze Mojżeszowej. Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Mówiąc o nowym przymierzu, Bóg powiada przez proroka Jeremiasza: Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Podobną obietnicę kieruje on przez proroka Ezechiela: I będę wśród nich mieszkał, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Największą z wszystkich obietnic jest obietnica intymnej społeczności z Bogiem, o której możemy powiedzieć: Ja należę do mojego miłego, a mój miły należy do mnie. Pamiętamy te słowa pochodzące z Pieśni nad Pieśniami Salomona. Ta społeczność z Bogiem będzie wspaniała. Nie będzie już łez, ani smutku, ani krzyku, ani bólu. Nie będzie też śmierci. W proroctwach Izajasza czytamy: Będę się radował z Jeruzalem i weselił z mojego ludu. Już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Śmierci też nie będzie. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, czytamy w proroctwach Izajasza. Obietnica ta odnosi się do przyszłości. Jednak już teraz zasmuceni są błogosławieni, ponieważ będą pocieszeni, a śmierć została połknięta w zwycięstwie dla tych, którzy poznali Chrystusa. Dalej czytamy wspaniałe słowa: I rzekł ten, który siedział na tronie: Oto wszystko czynię nowym. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Jam jest alfa i omega, powiada Bóg do Jana, początek i koniec. Te same słowa wypowiadał, jak czytaliśmy w pierwszym rozdziale księgi, zmartwychwstały Chrystus. Jan słyszy ten sam głos, który docierał już do proroków. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Czytamy w proroctwach Izajasza w rozdziale 44. Alfa jest pierwszą literą greckiego alfabetu, a omega ostatnią. Bóg jest początkiem i końcem. Słowo początek brzmi w tekście oryginalnym arche i nie oznacza początku w czasie, lecz dotyczy źródła wszystkich rzeczy. Słowo koniec natomiast to w oryginalnym brzmieniu słowo telos. Nie oznacza końca w czasie, lecz w osiągnięciu celu. Tę samą myśl, może bardziej filozoficznie, wyraził również apostoł Paweł w liście do Rzymian. Czytamy tam w 11 rozdziale: albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Apostoł napisał też, że Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Takie słowa znajdujemy w liście do Efezjan. Trudno byłoby powiedzieć coś wspanialszego o Bogu. Na pierwszy rzut oka wydaje się on bardzo odległy, a człowiek bardzo mały. Ale posłuchajmy słów Jana: ja pragnącemu dam darmo ze źródło wody życia. To są słowa przekazane Janowi przez samego Chrystusa. Cała wielkość Boga zostaje oddana do dyspozycji człowieka. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, napisał Jan w swojej Ewangelii. Tak, bogactwo, które Bóg daje nam w Chrystusie, może zaspokoić pragnienie każdego ludzkiego serca. Całe bogactwo Boże w Jezusie Chrystusie może stać się szczęściem każdego człowieka.